Poranny gość Radia Rodzina.
Anna Bryłka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, jest dziś porannym gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, pani poseł.
Witam, dzień dobry.
Pani poseł, 100 milionów dolarów to dużo czy mało?
Bardzo dużo.
No właśnie, wy mówicie, że dużo. Mówię tutaj o 100 milionach dolarów, które wicepremier Radosław Sikorski zadeklarował jako pomoc Ukrainie. Natomiast sam wicepremier informuje, że Bundestag zwiększył to wsparcie do 11,5 miliarda euro, no sugerując, że tak naprawdę nie macie powodu do tego, żeby krzyczeć.
No ale Bundestag może sobie nawet i cały budżet Niemiec przekazać na pomoc Ukrainie, natomiast to jest jeden z elementów wsparcia Ukrainy, przekazywania bezpośredniego wsparcia finansowego. To są pieniądze przede wszystkim, które są na polską dyplomację, a wicepremier Sikorski wydaje te pieniądze według własnego uznania, właściwie bez żadnej konsultacji, bez żadnego wpisania tego do budżetu. Budżet jasno wskazuje, że celem tych pieniędzy jest polska dyplomacja, a nie prywatna decyzja wicepremiera Sikorskiego. Pan tutaj przed chwilą powiedzieliśmy o tych 100 dolarach z funduszu.
100 milionach dolarów, tak?
100 milionów, tak. 100 milionów dolarów z funduszu MSZ-u. Natomiast trzeba dodać, że Polska spłaca corocznie pożyczki, odsetki od pożyczek ukraińskich. To jest jedna rzecz. Że Polska będzie też współuczestniczyć w programie SAFE razem z Ukrainą. Że to przez Polskę idzie cała pomoc militarna, pomoc humanitarna na Ukrainę. Przecież to są też gigantyczne koszty dla polskich obywateli. Że obywatele ukraińscy jako uchodźcy korzystają ze świadczeń socjalnych w Polsce, korzystają z ochrony zdrowia, korzystają z edukacji. No za to wszystko płacą Polacy, za to wszystko płacą polscy podatnicy. Więc gdybyśmy zsumowali te wszystkie wydatki, no to są gigantyczne kwoty i gigantyczne obciążenie dla polskiego budżetu, który, jak wszyscy wiemy, znajduje się w krytycznej sytuacji.
A zdaniem pani poseł, powinniśmy jakoś tę pomoc ograniczyć w tym momencie?
Finansową? Tak, zdecydowanie. Znaczy nie stać nas na to, żeby dalej udzielać wsparcia. My udzielamy wsparcia w sposób infrastrukturalny, w sposób bezpośredniego wsparcia, jeśli chodzi o przesyłanie sprzętu, no to wszystko odbywa się przez Polskę, więc to też jest dla Polski gigantycznym kosztem. Natomiast no, myśmy naprawdę dużo włożyli przez te ostatnie 3 lata w tą wojnę na Ukrainie. Natomiast to, co się dzieje teraz na Ukrainie i sam fakt, że mamy do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną na Ukrainie, to okazuje się, że osoba, która jeszcze tydzień temu prowadziła negocjacje w Genewie, jest już dzisiaj zdymisjonowana, mówię o Jermaku, druga osoba w państwie ukraińskim. No i okazuje się, że ta afera korupcyjna to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Więc może się okazać, że te wszystkie, całe wsparcie finansowe, które idzie nie tylko z Polski, ale przecież my jesteśmy też, jako Unia Europejska uczestniczymy w pomocy, no przecież to też są pieniądze polskich podatników w części, to nie jest w ogóle kontrolowane, tak? Na co te pieniądze trafiają, jak one są finansowane, czy one trafiają faktycznie, czy są przekazywane walczącej Ukrainie, żołnierzom i tak dalej, czy trafiają do ludzi, którzy rozkładają te pieniądze, krótko mówiąc.
W swoim programie na portalu YouTube skrytykowała pani negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i mówiła, że no właśnie problem jest nie tylko to, że w tych negocjacjach Polska nie uczestniczy i że Unia Europejska odgrywa rolę drugorzędną, ale bardzo mocno zabrzmiały takie słowa. Potrzebujemy faktycznego przywództwa, które będzie kierowało się naszym interesem i nie będzie okłamywać społeczeństwa. To jest pani cytat. To przez kogo jesteśmy okłamywani?
No przede wszystkim i przez koalicję rządzącą i przez samego premiera Tuska, ale też przez samą Unię Europejską, czy Europę i państwa Europy Zachodniej, że Europa odkrywa jakąś tutaj kluczową rolę. No nie, Europa jest największym przegranym. Europa jest największym przegranym tych rozmów pokojowych, dlatego że Europa w ogóle nie uczestniczy przy tym stole negocjacyjnym. Europa w postaci 3 państw, czyli Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, przygotowała kontrpropozycję dla tego planu pokojowego, który nawet nie był przedmiotem żadnej dyskusji, żadnej debaty. Natomiast sytuacja Polski jest o tyle trudna i o tyle właściwie deprecjonowana przez polski rząd w postaci takiej, że tydzień temu było posiedzenie koalicji chętnych i premier polskiego rządu nie znalazł czasu na to, żeby wziąć udział w tym posiedzeniu. Po prostu. Prezydent Macron znalazł czas, sekretarz Rubio znalazł czas, prezydent Zełenski znalazł czas, a polski premier nie znalazł czasu na to, żeby wziąć udział w tym posiedzeniu. Więc no to pokazuje, że no właściwie nie wiem dlaczego tak, nie wiem dlaczego tutaj premier nie bierze udziału, dlatego że no to, co się teraz odgrywa, czy to, co teraz ma miejsce, no to nie jest tylko kwestia pokoju na Ukrainie, tylko to jest kwestia bezpieczeństwa naszego regionu. My mamy do czynienia ze zmianą, która będzie miała konsekwencje na wiele, wiele lat do przodu. I wydaje mi się, tak, to jest moja opinia, że jesteśmy jednak w przełomowym momencie dotyczącym rozmów pokojowych, że być może właśnie ten kryzys korupcyjny na Ukrainie spowoduje, że strona ukraińska zgodzi się na teraz zaproponowane warunki przez stronę amerykańską, właśnie pod presją polityczną, właśnie pod presją społeczną, w jakiej znajduje się prezydent Zełenski. Ja przypomnę, że też prezydent Zełenski jeszcze kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że to był lipiec albo sierpień, no próbował ograniczyć niezależność tych instytucji antykorupcyjnych. I Ukraińcy o tym doskonale pamiętają. Także wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę w przełomowym momencie, który dotyczy bezpieczeństwa naszego regionu, a Polski przy tym stole nie ma. Polska powinna być przy tym stole. Powinna być przy tym stole i o ile owszem, nie musimy być przy każdych rozmowach ukraińsko-amerykańskich, no to o tyle w tych szeroko dyskutowanych, no to pan premier ma obowiązek brać udziału i z tego niestety prawa nie korzysta. No i może pan premier tweetować czy pisać na platformie X dowoli, natomiast no dlaczego on nie wygłosił polskich postulatów na podczas posiedzenia koalicji chętnych? Od tego jest ta platforma.
Wczoraj skrytykowaliście jako Konfederacja właściwie wszyscy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odwołaniu spotkania z premierem Węgier Viktorem Orbanem i rzeczywiście kiedy się śledzi komentarze, one przechodzą ze skrajności w skrajność. Z jednej strony wszyscy są ci, którzy prezydenta chwalą za to i mówią, że to była decyzja bardzo ważna i dyplomatyczna. Z drugiej strony, no właśnie tak jak chociażby Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, że jak już nie będziemy mogli rozmawiać z Węgrami, to już w tej Unii nie będziemy mieli się z kim dogadać. Rzeczywiście jest aż tak źle?
Przede wszystkim ja krytykuję to brak tego spotkania, czy odwołanie tego spotkania w takim kontekście, że no to dlaczego to spotkanie było umówione? Znaczy, jeśli zostało umówione spotkanie z premierem Orbanem, to kancelaria prezydenta nie wiedziała, że będzie spotkanie z Putinem? No to po prostu stawia w bardzo takiej emocjonalnej pozycji kancelarię prezydenta, ale też Polskę. Natomiast ja akurat tej przesłanki za bardzo nie rozumiem, dlatego że no z Putinem rozmawiał zarówno też prezydent Trump na Alasce, no i kilka tygodni później prezydent Nawrocki się spotkał też z prezydentem Trumpem. No, premier Tusk spotyka się z Erdoganem, Erdogan też się spotyka z Trumpem, z Putinem. Nie wiem, szef chińskiej dyplomacji, który odwiedził tutaj Polskę we wrześniu, spotkał się przecież też z wicepremierem Sikorskim. No i to nie, moim zdaniem to nie jest przesłanka do tego, żeby odwoływać spotkanie. My się możemy z premierem Orbanem nie zgadzać, mamy rozbieżne interesy. Premier Orban opiera bezpieczeństwo energetyczne swojego kraju na surowcach z Rosji. Te surowce trafiają na Węgry przez Ukrainę, więc no, taka jest rzeczywistość. Natomiast ja uważam, że trzeba po prostu rozmawiać i uważam to za błąd. Jeśli to spotkanie było umówione, no to trzeba było je odbyć. Natomiast jeśli pan prezydent nie miał zamiaru się spotykać z premierem Orbanem, to po prostu w ogóle po co było umawianie takiego spotkania, tak?
To może pochwali tego, pani premiera Donalda Tuska za to, co przywiózł wczoraj z Niemiec.
Mówi, pewnie mamy tutaj na myśli tam obietnicę, że to teraz Polska będzie wypłacać reparacje Polakom za szkody wyrządzone podczas II wojny.
No powiedział, jak chcecie to zrobić, to się pospiesznie, więc można było odczuć, że wywiera jakąś presję na Niemcy.
No tak, tylko że ta presja to nie ma realnego, rzeczywistego przełożenia na fakty. Takie rzeczy się nie odbywają na konferencjach prasowych, tylko odbywają się w formie not dyplomatycznych, indywidualnych spotkań, zamkniętych spotkań, rozmów międzyrządowych w zupełnie innej konfiguracji. Tak naprawdę, tak mi się wydaje, że no, premierowi jednak Tuskowi chyba za bardzo nie zależy na tym, żeby większą presję wywierać na stronie niemieckiej w sprawie reparacji czy jakiegokolwiek zadośćuczynienia, bo można byłoby na pewno to zadośćuczynienie czy odszkodowanie, czy jakkolwiek inaczej byśmy tego nie nazwali, sformułować w taki sposób, czy zaproponować stronie niemieckiej taką propozycję, na którą po prostu ona jest się w stanie zgodzić. I tutaj na pewno akurat pan prezydent Nawrocki miał dobrą propozycję, tak, że być może to powinna być jakaś inwestycja infrastrukturalna czy jakaś inna forma zadośćuczynienia państwu polskiemu, no, która ma po prostu konkretny kształt, konkretny rozmiar, konkretna propozycja, którą składamy stronie niemieckiej. Mówienie w takiej formie ogólności o reparacji, o zadośćuczynieniu, no to właściwie to się rozmywa, tak? To się rozmywa, nie wiadomo o co chodzi, więc konkretyzowanie takiej propozycji stronie niemieckiej pewnie byłoby dużo bardziej zasadne i być może przyniosło jakiś konkretny efekt. Natomiast te deklaracje, to przecież i w zeszłym roku w lipcu była tutaj delegacja, czy to był czerwiec, z Olafem Scholzem, jeszcze wtedy kanclerzem Niemiec. No i też przecież temat reparacji się pojawił. Przez te półtora roku nic się w tej sprawie nie wydarzyło.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy. Przenieśmy się do Wrocławia. Mieszkańcy miasta nie chcą referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka. Jest pani zaskoczona? Pytam, bo Konfederacja mocno zaangażowała się w zbieranie podpisów.
Tak, byliśmy bardzo mocno zaangażowani w odwołanie prezydenta Wrocławia. No, panie redaktorze, no, wydaje mi się, że prezydent Sutryk jednak w wyborach samorządowych w 2024 roku uzyskał dość dobre poparcie, więc no, spodziewam się, że jest, że tak jak w większości dużych miast jest poparcie dla prezydentów o takim lewicowo-liberalnym światopoglądzie. Także nie jest to dla mnie jakieś duże zaskoczenie, natomiast na pewno za prezydentem Sutrykiem kroczą te wszystkie afery związane z korupcją, ale też teraz z tym całym kolegium humanum, więc być może to jest taka przesłanka, która powinna mieszkańców Wrocławia skłonić do takiej głębszej refleksji, czy na pewno prezydent Sutryk to jest odpowiednia osoba, która ich reprezentuje.
No ale jest to porażka dla Konfederacji? Zaangażowaliście się w projekt, który upadł tak naprawdę.
No, panie redaktorze, jak nie będziemy próbować, to nigdy się o takich rzeczach nie przekonamy. Natomiast zaangażowanie było duże, zaangażowanie też mieszkańców tego. Ja byłam też w czasie tej zbiórki we Wrocławiu na spotkaniu otwartym, więc wiem, że tam było duże zaangażowanie, że mieszkańcy też chcieli. Natomiast jak widać, większość mieszkańców jednak ma jeszcze inny stosunek do prezydenta Sutryka niż tego byśmy oczekiwali. Natomiast kropla drąży skałę. Nie siłą, lecz częstym padaniem, więc na pewno zawsze taka inicjatywa przybliża nas do tego, żeby takie miasta, właśnie takie duże miasta jak Wrocław, jednak odbijać oczywiście bardzo powoli, ale z rąk takich ludzi jak Sutryk.
Ostatnie pytanie. Grzegorz Braun może się bać tego, że jego partia zostanie zdelegalizowana. Wczoraj poniekąd zapowiedział co Marcin Kierwiński na antenie TVN24.
Ja odczytuję tego rodzaju sygnały, zresztą chyba skoordynowane, bo podobną opinią podzielił się wicepremier Sikorski. Za próbą umacniania partii Grzegorza Brauna po prostu. To jest umacnianie partii Grzegorza Brauna. Chodzi o to, żeby podzielić wyborców po prawej stronie, żeby właśnie cały ten system Donta, system wyborczy promował Koalicję Obywatelską czy ewentualną wspólną listę rządową. Takie słowa czy ewentualne próby delegalizacji partii pana Grzegorza Brauna po prostu tylko i wyłącznie utwierdzają jego pozycję Grzegorza Brauna, jego partii na polskiej scenie politycznej jako taki właśnie prawdziwy antysystem, którego delegalizacji domaga się koalicja rządząca. No i cóż, no, do żadnej delegalizacji nie dojdzie, bo nie ma po prostu żadnej podstawy prawnej, nie ma żadnej przesłanki, którą można byłoby wskazać, że tutaj partia pana Grzegorza Brauna działa nielegalnie, czy promuje poglądy, wartości, które są nielegalne. No nic takiego nie ma miejsca, więc to jest po prostu działanie na podział prawicy i wzmacnianie przede wszystkim partii Grzegorza Brauna.
Anna Bruka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, była dzisiaj porannym gościem Rady Rodzina. Dziękuję pani poseł za rozmowę. Po raz
Dziękuję
pierwszy na naszej
bardzo.
Antenie, mam nadzieję nie ostatni.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.